zbliżają się wybory na stanowisko rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
O swoją wizję uczelni walczą
profesor Radosław Dobrowolski
i profesor Robert Litwiński. Porozmawiamy z każdym z nich o tym, co ważne dla studentów
i co się zmieni na UMCS-ie.
Zapraszają
Agnieszka Józwik
i Filip Karman.
Minęła 18:00, przed mikrofonami Agnieszka Józwik
i Filip Karman.
Dzisiaj i jutro o tej samej porze na antenie Radia Centrum i kanale YouTube Telewizji TV UMCS usłyszycie rozmowy z kandydatami na rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Kolejność naszych rozmów została wyznaczona alfabetycznie.
Naszym gościem jest profesor Radosław Dobrowolski, prorektor do spraw nauki i współpracy międzynarodowej. Na co dzień pracuje w Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.
Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Zasady naszych rozmów zostały już wcześniej przedstawione obu kandydatom. Rozmowa składa się z dwóch części, tej dotyczącej wizji uczelni i tej dotyczącej studentów, a na każdą odpowiedź kandydat ma minutę.
Panie profesorze, możemy zaczynać?
Zaczynajmy.
Pierwsza część naszej rozmowy będzie dotyczyć wizji uczelni. Jaka będzie pierwsza decyzja profesora Dobrowolskiego jako rektora?
No cóż, proszę Państwa, żyjemy w trudnych czasach. Czas pandemii zweryfikował pomysły na rozpoczęcie nowej kadencji. Myślę, że biorąc pod uwagę okoliczności i to, że żyjemy w trudno przewidywalnej rzeczywistości, myślę, że te decyzje pierwsze dotyczyć będą kwestii organizacji funkcjonowania uczelni w trudnych czasach pandemii, związanych z inauguracją nowego roku akademickiego, związaną z immatrykulacjami. To są problemy, przed którymi staną nowe władze uczelni już na samym początku.
W takim razie, jak obecnie ocenia Pan stan uczelni?
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej jest dobrze zarządzaną, stabilną finansowo uczelnią. Mamy dochody, które pozwalają nam na realizację różnych zamierzeń, które nie byłyby możliwe bez tego doskonałego organizacyjnie wsparcia. Mam nadzieję, że przy okazji kolejnej kadencji właśnie ta organizacja, ta stabilność finansowa będzie dobrym progiem wyjściowym do budowania nowych pomysłów na nowoczesne uniwersytet, na kreowanie nowej rzeczywistości, na realizację nowych pomysłów, na wprowadzanie nowej strategii uniwersytetu.
Panie profesorze, jaką przyszłość ma UMCS i czy jest realna obawa, że straci status uniwersytetu?
Co do tego jestem spokojny, jeżeli oczywiście konsekwentnie będziemy realizowali pomysły, które w programie zaproponowanym całej społeczności akademickiej zechcemy wdrażać. Rzeczywiście trzeba mieć świadomość tego, że Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, mający potężny potencjał intelektualny, doskonałe zaplecze infrastrukturalne, nie w pełni te możliwości rozwoju wykorzystywał. To jest ta bolączka, z którą niestety mierzymy się jako uczelnia od paru lat. My zasługujemy na znacznie więcej i myślę, że dobrze byłoby ten potencjał lepiej wykorzystać. Myślę tutaj o tym, że nie rozmawiamy, pytanie nie dotyczy, kiedy staniemy się uczelnią badawczą, tylko czy w ogóle uniwersytet będzie miał ten status. Co do tego jestem spokojny, przy pełnej mobilizacji rzeczywiście i dbałości raczej zmierzamy w kontekście budowania uniwersytetu badawczego, aniżeli walki o uniwersytet w ogóle. To pytanie uważam za niestosowne i zakładam, że raczej w kontekście budowania dobrej marki uniwersytetu będziemy z każdym rokiem zmierzali.
Kolejne pytanie. UMCS znalazł się wśród 2000 najlepszych uczelni z całego świata, zajął 1469 pozycję i jest to najwyższa nota we wschodniej części Polski. Co musiałoby się stać, żeby UMCS znalazł się na miejscu Uniwersytetu Jagiellońskiego, czyli 375 miejsce, czy Uniwersytetu Warszawskiego, 396 pozycja?
Powiem na wstępie, że nie przywiązuję większej roli do samych rankingów. Rankingi są dobrze sprzedawalne medialnie, ale tak naprawdę, żeby pewną pozycję i pewną renomę uniwersytetu osiągnąć, to tak naprawdę wymaga zespołowej pracy wielu ludzi i pewnej aprobaty, pomysłu na realizację funkcjonowania Uniwersytetu. I znowu wracamy zatem do programu i myślę, że ta sprawa jest niezwykle kluczowa. Wyobrażenie, jak powinien Uniwersytet funkcjonować. Wymóg istotny to dobrze realizowane badania na coraz wyższym poziomie, a żeby to osiągnąć, musimy być konkurencyjni wobec innych uczelni krajowych. No, ja cały czas powtarzam tę zasadę, że nie stać nas na powielanie wzorców innych uniwersytetów. My powinniśmy kreować nową rzeczywistość i nowe pomysły na ich realizację, żeby wyprzedzać, a nie gonić wiecznie czołówkę. I mam nadzieję, że przy sprzyjających okolicznościach, konsekwencji w działaniu i aprobacie całej społeczności akademickiej naszego uniwersytetu uda się to zrealizować.
Panie profesorze, inwestycje, które pana zdaniem są najpilniejsze?
Proszę Państwa, żeby mówić o inwestycjach, to musimy rozmawiać o budżecie i rozmawiać o pieniądzach. Stabilny budżet, od tego zaczęliśmy naszą rozmowę, jest jakby sprawą kluczową. Chcę Państwu uświadomić, że budżet roczny naszego Uniwersytetu przy pełnej stabilności i przy tej subwencji, którą Uniwersytet naszej klasy posiada, przy jego potencjale kadrowym i studenckim, to około 280 milionów. Tyle mniej więcej na funkcjonowanie otrzymuje Uniwersytet. Z tego 3/4 konsumują wynagrodzenia. W związku z tym na sprawy związane z załatwianiem spraw bieżących już niewiele zostaje, znacznie mniej. A żeby mówić o inwestycjach, tak naprawdę powinniśmy się zastanowić, skąd te pieniądze na nowe inwestycje czerpać. Tak, ażeby one nie pochodziły wyłącznie z zasobów subwencyjnych, ale również, ażeby były szansą na realizację ze środków zewnętrznych. I to traktuję jako rzecz istotna.
I wspomniał pan o inwestycjach. Mam pytanie, co pan sądzi o rozbudowie AOS-u hali sportowej?
Najpierw porozmawiajmy o tych inwestycjach, które już są, część z nich na ukończeniu, mówię o kampusie zachodnim. Priorytetem jest bez wątpienia inwestycja, która w ostatnich dniach wystartowała, myślę tutaj o Wydziale Pedagogiki. Na końcówce realizacji jest Wydział Politologii i Dziennikarstwa i część Wydziału Pedagogiki i Psychologii, czyli Instytut Psychologii. To są priorytety na tę chwilę. Oczywiście biorąc pod uwagę fakt, że tak jak i obecny rektor, tak i obaj kandydaci na rektora są również miłośnikami sportu, ambicją byłoby i szansą na to, żeby zaistnieć również na tym polu zbudowanie hali sportowej, ale jasno chcę podkreślić, ażebyśmy w ogóle mówili o takiej inwestycji, zabezpieczenie finansowe musi być priorytetowe, a jeżeli będą pieniądze, będzie inwestycja.
Mówił pan, że jest pan fanem sportu, więc pytanie sportowe. Jak będzie wyglądać finansowanie drużyn akademickich? I pytam tu także w kontekście sportu wyczynowego.
No, jeżeli rozmawiamy o sporcie wyczynowym, od tego zacznijmy, to oczywiście finansowanie to partnerstwo z otoczeniem zewnętrznym, poszukiwanie sponsorów na tę działalność. Na podobnych zasadach funkcjonuje to obecnie. Ja myślę, że przy większym otwarciu na świat zewnętrzny, na otoczenie społeczno-gospodarcze naszego miasta i regionu będzie łatwiej o pozyskiwanie potencjalnych sponsorów. Tu zwłaszcza myślę o ekstraligowej koszykówce czy też innych zespołach AZS-u Lublin. Proszę Państwa, jeśli chodzi o sport akademicki, ten na poziomie studenckim, on będzie finansowany na podobnych zasadach, jak to jest czynione obecnie. Natomiast chcę powiedzieć, że z pewnym optymizmem można podchodzić do sportu akademickiego. Jak słyszę, już teraz są znacznie większe finanse zadeklarowane, nie przez uczelnię, a przez sponsorów na funkcjonowanie ligowej koszykówki w Lublinie.
To w takim razie przejdźmy do kolejnego pytania. Znajdujemy się w Chatce Żaka. Jak widzi pan rolę tej instytucji w przyszłości?
Chatka Żaka od zawsze, w zasadzie od początku swojego istnienia, odgrywała niezwykle ważną rolę nie tylko na mapie kulturalnej Lublina, już nie mówiąc o samym uniwersytecie, ale także jej marka była dostrzegana w kraju i poza granicami kraju i nie mam wątpliwości co do tego. Po tym gruntownym liftingu, po gruntownym remoncie Chatka Żaka, dobrze zarządzana i realizująca potrzeby i studenckiej braci, również otwierająca się na miasto i na region, będzie spełniała te pokładane w niej nadzieje. Proszę od Państwa również, od Was samych, zależy, jaki kształt będzie miała chatka Żaka. Chatka Żaka od zawsze miała służyć studentom, środowisku akademickiemu i to się na pewno nie zmieni, a z jakim rozmachem i z jaką wizją na rozwój będzie w przyszłości, to wszystko w Państwa rękach.
To będzie ostatnie pytanie w tej części. Mówi Pan, że to od nas zależy. No i właśnie tu jest pytanie, jak Pan widzi rolę Radia Centrum jako medium akademickiego, czy może szerzej w ogóle, jaka jest Pana relacja, Pański stosunek do mediów akademickich jako całości?
Jak najbardziej pozytywne. Uważam, że media akademickie to jest coś, czym powinniśmy się chwalić, z czego powinniśmy czerpać profity, co powinno przynosić nam wymierne efekty. Z jednej strony Radio Centrum, które ugruntowaną pozycję ma na rynku medialnym, nie tylko Lublina, ale znacznie szerszym, powinno również spełniać rolę, no, skoro znajduje się na terenie uniwersytetu, skoro działalność medialną prowadzimy w zakresie kształcenia, również w tym zakresie powinno być lepiej wykorzystane. Myślę tutaj o zagospodarowaniu przynajmniej w części i tym infrastrukturalnym i szkoleniowym w zakresie kształcenia studentów na kierunkach medialnych, komunikacji medialnej. I to powoli się czyni. Myślę, że lepsza organizacja w tym zakresie da szansę na pełną autonomię mediów akademickich.
Bardzo dziękuję. Kończymy tę część rozmowy. Wrócimy za moment, a pytania będą dotyczyć studentów UMCS-u.